A w prime time we wtorkowym poranku wnet Bartosz Kownacki, były wiceminister obrony narodowej, ale ciągle w Komisji Obrony Narodowej, w naszej sejmowej. Witam serdecznie, dzień dobry porankowo-wtorkowo.
Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich państwa.
Bydgoszcz, miejsce niezwykle. Zanim o tym, co związane jest z tą rewolucją, krwawą rewolucją zamieszkami w Małym Berlinie, jak mówiła propaganda niemiecka na początku września 1939 roku, rzecz związana z pana rytem i sznytem lokalnym. Dużo wizyt, dużo spotkań także związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Kilka niezwykłych spotkań.
Tak, bo to jest taki szczególny region. To był region Pomorza, region Wielkopolski, jeżeli patrzymy na tą południowy zachód. W ogóle województwo kujawsko-pomorskie całe było bardzo szczególne, dlatego że w dużej części było pod wcześniej zaborem pruskim i to miało konsekwencje w chwili wybuchu II wojny światowej. To tutaj nie tylko właśnie w Bydgoszczy, ale w szeregu drobnych, małych miejscowości dochodziło do działań tej samoobrony niemieckiej, zorganizowanej z mieszkańców tych terenów. Właśnie tych, którzy przyszli pewnie kilkaset lat wcześniej, ich przodkowie przyszli, osiedli na tych terenach i żyli przez te kilkaset lat, niezależnie od trudnej historii zaborczej Polski, bo ona była bardzo trudna dla Polaków, ale ci ludzie żyli przez dziesiątki, setki lat razem, obok siebie i kiedy wybuchła II wojna światowa, to z dnia na dzień ci, którzy chodzili razem do szkoły, ci, którzy razem pracowali, stali się wrogami i to nie takimi wrogami, którzy tylko o tym mówią, ale którzy bardzo brutalnie działają. To oni tworzyli listy osób, listy Polaków, listy polskiej elity, która miała zostać wymordowana. To byli nauczyciele, kolejarze, rzemieślnicy, można powiedzieć, jacyś drobni przedsiębiorcy, bogaci gospodarze, ci, którzy stanowili tą lokalną polską elitę, ten żywioł polski, który mógł być dla Niemców zagrożeniem. I oni byli mordowani. Ja wczoraj byłem na takich uroczystościach w Sicieńku, w niedzielę 1 września były uroczystości w Koralewie. Trzeba pamiętać, że to był w Koralewie był pierwszy obóz koncentracyjny tutaj na tych terenach, ale w ogóle pierwszy przez Niemców zorganizowany obóz koncentracyjny. Co najmniej 1780 osób zostało brutalnie zamordowano. Kilkaset osób to były osoby, które kiedy ekshumowano nie miały głów. Te bestialstwa niemieckie niczym nie różniły się i mało kto o tym pamięta od bestialstw tych, o których dzisiaj szczęśliwie głośno mówimy na wschodzie. Mówimy dużo wreszcie o tym, co się działo na Wołyniu, ale Niemcy, proszę pamiętać, zresztą to nie tylko tutaj na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ale ja mam pamięci, żywo w pamięci niedawną rzeź Woli, która miała miejsce w trakcie Powstania Warszawskiego. Tam Niemcy dokonywali niebywale brutalnych morderstw. Taki obraz jeden, który bardzo mi utkwił w pamięci, to kiedy matka prosi o litość żołnierza niemieckiego, a ten łapie jej dziecko, strzela do niej w piersi, a dziecko, łapiąc za nóżkę, rozbija o mur domu. I to nie byli jacyś gestapowcy, sesmani, to nie byli ci z dywizji Dirlewangera, czy też Kamińskiego, prawda, czyli próba takiego umniejszenia roli niemieckiej, a mówienia o dużej roli nazistów, być może jakichś sprzymierzeńców ze wschodu, zdziczałych azjatyckich. Nie. To często byli żołnierze Wehrmachtu, to byli żołnierze na przykład, tak jak to było akurat tutaj w terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mieszkańcy, lokalni mieszkańcy tych terenów. W Warszawie żołnierze policji z kraju warty, którzy byli ściągani, bo Wehrmacht czy oddziały SS walczyły na wschodzie, a można było pacyfikować tymi, którzy mieli po lat 50-60, no do walki takiej prawdziwej, odważnej, męskiej, jakby nie patrzeć, no w trakcie wojny taka walka się odbywa, dramatyczna, ale jest. Nie nadawali się, ale to, żeby mordować ludność cywilną, kobiety, starców, dzieci, świetnie się nadawali. To byli Niemcy, trzeba o tym pamiętać. I później często ci Niemcy wracali do swoich domów, siadali ze swoimi rodzinami, jedli kolację i udawali, że się nic nie stało. Warto o tym pamiętać, kiedy mówimy o tych wszystkich sprawach związanych z reparacjami, z odpowiedzialnością niemiecką, że to nie jest tak, że to jest jakaś grupa Niemców, jakaś zupełnie odczłowieczona, która uległa Hitlerowi. Nie, to byli zwykli, normalni Niemcy, którzy też ulegali, w których te dzikie instynkty się obudziły. My możemy być dumni, bo patrzymy na polską historię. Chyba jesteśmy jedynym narodem w tej części Europy, który nie ma rąk spławionych takimi zbrodniami jak Niemcy, jak Rosjanie, jak Ukraińcy. I z tego możemy być dumni.
I o tym dzisiaj mówimy. Były wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki. Te wszystkie kwestie, o których mówimy historycznie, bo teraz przez najbliższe 2,5 tygodnia opowiadamy w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej o tych miejscach, gdzie polscy żołnierze wykuwali sznyt czegoś, co nazywa się apoteozą czynu, mając przeciwko sobie wtedy najnowocześniejszą armię świata. Tutaj to wszystko było związane z generałem Władysławem Bortnowskim i armią Pomorze. Odchodzące w kierunku centrum 9 i 15 dywizja, no a potem te wydarzenia krwawej niedzieli. Powiedzmy sobie jeszcze szczerze, panie ministrze, panie pośle, że tak naprawdę ta krwawa niedziela w tym małym Berlinie, jak Bydgoszcz nazywali Niemcy, w okresie przedwojennym, no to tak naprawdę posłużyły potem za wyraz propagandy, jak to Polacy strzelali do bezbronnych Volksdeutschów Niemców. No i często w tych dziwnych dysertacjach naukowych, no te liczby były przesadzone, bo niektórzy naukowcy niemieckiej III Rzeszy nawet czasami pisali o 57 tysiącach zamordowanych w Bydgoszczy.
Tak, to oczywiście kompletne bzdury. Zresztą trzeba też przypomnieć, dlatego że często mówi się o krwawej niedzieli, mówiąc o tym, że to były ofiary polskie. Dzisiaj to jakby trochę to, ta nazwa została zmieniona, a tak naprawdę to był wytwór goebbelsowskiej propagandy.
Dokładnie.
I to trzeba o tym jasno powiedzieć. Chodziło o to, że to tutaj całkiem niedaleko ulicą Gdańską, jak spojrzymy, to jest pewnie kilkaset metrów z tego miejsca, wycofywały się polskie oddziały wojskowe i niestety piąta kolumna, duża część mieszkańców Bydgoszczy to byli Niemcy, właśnie z tych zaszłości historycznych, o których wcześniej mówiłem, i oni po prostu zaczęli między innymi strzelać do polskich oddziałów. Tutaj właśnie z kościoła pierwsze strzały padły, nie widać, ale tak dalej się spojrzeć, to kościół na Placu Wolności, tam padały pierwsze strzały. Kilkudziesięciu polskich żołnierzy wówczas zginęło, bo to było takie działania 3 i 4 września. I w odpowiedzi na to polskie jednostki po prostu odpowiedziały bronią i tak w taki sposób, jaki należało w stosunku do akcji niemieckiej akcji dywersyjnej nastąpić, przy czym te ofiary były, trzeba było tam 2-0 odjąć od tego, które pan powiedział, a konsekwencje niemieckie, niezależnie od propagandy, bo to jest jedna kwestia, tak, ale konsekwencje w odpowiedzi niemieckiej były dramatyczne dla Polaków. Po pierwsze, to już praktycznie widzimy, no to za tymi domami za chwilę jest rynek, gdzie doszło do pierwszych masowych mordów. Trzeba też powiedzieć, że to były pierwsze masowe w ogóle mordy w Polsce. Od 600 do 800 osób zamordowanych, rozstrzelanych cywili.
Dopiero później były Palmiry, dopiero później dokładnie było rozstrzelanie tak obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
Dokładnie tak. I trzeba pamiętać też o Dolinie Śmierci, to już trochę dalej, bo na Fordonie, której już w dużej większości też mordowano elity bydgoskie, takie można powiedzieć bydgoskie Palmiry w jakimś sensie, to można byłoby do tego przy...
Tutaj jeszcze jedno słowo, bo na polecenie komendanta garnizonu miasta, majora Wojciecha Albrychta, sformowane zostały oddziały, które miały ustalić winnych ostrzelania sił polskich. Powiedzmy sobie szczerze, polska armia, która wycofywała się z tego terenu w kierunku centrum, została brutalnie ostrzelana. Ale mówił pan, panie pośle, były wiceminister obrony narodowej, Bartosz Kownacki, gościem Poranka w Wnet.
Jeszcze można, przepraszam, bo jedną rzecz dodam, bo też warto pamiętać, to miało miejsce tu w Bydgoszczy, ale też mszczono się na polskich żołnierzach, łamiąc wszelkie konwencje i porozumienia międzynarodowe, którzy pochodzili z tego regionu, bo kiedy trafiali do niewoli niemieckiej, byli wyciągani przez Niemców, oddzielani od pozostałych żołnierzy i rozstrzeliwani. To nie ma miejsca w cywilizowanych narodach i zgodnie z wszystkimi konwencjami, które wtedy miały miejsce, nie powinno tak mieć miejsca, ale ponieważ za to, że byli w Bydgoszczy i w ogóle nie mieli nic wspólnego z tym, co się w tym mieście działo 3-4 września, tylko za to byli mordowani przez Niemców właśnie w dniach kampanii wrześniowej.
Od historii do współczesności, ale też nie możemy pominąć tego wszystkiego, co nazywa się hasłem, które funkcjonuje już wiele setek lat. Jeżeli chcesz pokoju, musisz się zbroić do wojny.
Dokładnie tak, ja powtarzałem w trakcie tych uroczystości, o których wspomniałem chociażby w Koralewie, o tym, co napisał Stefan Żeromski w takiej pięknej powieści Wierna rzeka, mówiąc o tym, że Polska wpadła między dwa młyńskie koła, między Niemcy i Rosję. Jeżeli nie chce być zmiażdżona w pył, bo taka jest natura takich młyńskich kół, sama musi stać się młyńskim kołem. I to jest to, z czym my powinniśmy się kierować i mam nadzieję też kieruje się rząd Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 4 lata. Czyli chcemy, żeby Polska była takim silnym młyńskim kołem, które potrafi, nie ma agresywnych zamiarów, ale potrafi z innymi współdziałać i oprzeć się tym innym żywiołom w taki sposób, żeby odnosić korzyści. I to ma miejsce także i tutaj w Bydgoszczy, bo tutaj mówimy o zbrojeniu, o szykowaniu się do wojny, o tym, żeby być takim muńskim kołem, a tu są zakłady zbrojeniowe, bardzo ważne zakłady zbrojeniowe.
No właśnie, jaka kondycja, panie ministrze, panie pośle?
Mogę się pochwalić, dlatego że jeżeli spojrzymy na w ogóle wyniki polskiego przemysłu zbrojeniowego, one są dużo lepsze teraz niż za czasów Platformy Obywatelskiej, bo wtedy dopiero rozpoczęła się ta odbudowa przemysłu. My poszliśmy w dobrym kierunku, ale zakłady bydgoskie, czy to będzie WZL-2, czyli zakłady lotnicze, czy to będą zakłady Nitrochem, czy nawet zakłady Belma troszkę mniejsze, one wszystkie są jakby w czołówce zakładów zbrojeniowych. Mówię tutaj o państwach, bo są też bardzo dobre zakłady prywatne na tym terenie, ale mówimy o tych zakładach państwowych. One mają w tej pierwszej piątce te dwa zakłady, mówię o Nitrochemie i o WZL-ach się umieszczą. Belma trochę niżej, dlatego że jest mniejszym zakładem, ma mniejsze przychody, ale wszystkich one są na plusie, wypracowują zyski i to jest wynikiem, taką prawdę o tym, mam możliwość odpowiedzenia, tak, satysfakcję, że to w jakimś sensie jest moja zasługa, dlatego że tam, kiedy my przychodziliśmy, było wiele nieprawidłowości. Przypomnę, że w zakładach Nitrochę, dzisiaj prowadzone są śledztwa przez prokuraturę, mamy podejrzenia, że...
Ale jako pierwszy o tym mówił.
Tak, były wyprowadzane pieniądze. Na przykład, warto o tym pamiętać, że powstała spółka Nitrochę, to jest bardzo dobry zakład, Nitrochę w Albania. No, dla nas logiczne, że jeżeli spółka Nitrochę zakłada spółkę córkę w Albanii, to jest też właścicielem tej spółki. Otóż nie, właścicielem był prezes Nitrochę, ale nie spółka, nie firma Nitrochę. No, więc to pokazuje, jakie działania były podejmowane. Prowadzone są tam śledztwa, mam nadzieję, że one się wcześniej czy później, ale jednak zakończą ustaleniami, po pierwsze odzyskaniem pieniędzy, które zostały utracone, a po drugie też wyciągnięciem konsekwencji wobec sprawców. Podobnie zresztą było w zakładach WZL-2. Nie we wszystkich szczegółach mogę mówić, bo to są też kwestie niejawne, ale można tak ogólnie powiedzieć, że na przykład były za pewne elementy, były przepłacane, że pewne zakupy, które są potrzebne dla wojska i które są z natury rzeczy drogimi zakupami, bo to jest sprzęt specjalistyczny, wymaga odpowiednich certyfikatów, nie oszczędzano się i one kosztowały często razy 10 czy razy kilkanaście drożej, aniżeli można było to kupić na rynku. I nikt tego nie sprawdzał. Dzięki temu, że te zarządy tam zostały zmienione, że też pewna kultura pracy w PGZ-cie została inna wpracowana i dzisiaj PGZ ma bardzo dobre wyniki, to też tutaj ludzie wiedzieli, że nie można kraść, że takie działania będą spotykały się z konsekwencjami. Dlatego te zakłady mają dobre wyniki finansowe, bo jedna kwestia to nie kraść. I to trzeba robić. Druga oczywiście w odpowiedni sposób zarządzać. Ja mogę się poszczycić tym, że chociażby samoloty Gulfstream, te, które kupiliśmy dla przewozu najważniejszych osób w państwie, one były bezwzględnie potrzebne, ale one będą serwisowane w polskich zakładach zbrojeniowych tutaj w Bydgoszczy. Chodzi o kwestię bezpieczeństwa, bo mamy w pamięci, co było przed Smoleńskiem, przed 2010 rokiem. Wiemy, gdzie były serwisowane samoloty Tupolew w Samarze. My wyciągnęliśmy z tego wnioski. Dziś możemy powiedzieć, że będą serwisowane w polskich zakładach, gdzie się serwisuje samoloty takie jak chociażby F-16, które mają wszelkie certyfikaty bezpieczeństwa, do dostępu do tych samolotów nie ma nikt postronny. I dzięki temu polskie VIP-y, polski prezydent, premier będą mogły latać bezpiecznie.
Ale powiedzmy sobie
szczerze. Ale z tego, przepraszam, też są oczywiście pieniądze dla tych zakładów.
Ale powiedzmy sobie szczerze.
Działalność charytatywna.
Panie ministrze, Bartosz Kownacki, naszym gościem w poranku wnet, wtorkową porą, który nadajemy z Bydgoszczy. Wiele rzeczy o tym, o czym pan mówił, jako wiceminister obrony narodowej, gdzieś tam nie zostało albo dostrzeżonych, albo kontynuowanych dalej. Pan mówi między innymi o tym, że jednak trzeba podnieść trochę nakłady PKB na obronność, bo to może popchnąć nasz przemysł. Jak to wygląda w tej chwili? No bo z jednej strony chwalimy się tym, że ta nasza branża zbrojeniowa odzyskuje oddech, natomiast z drugiej strony też armia musi mieć pieniądze na to, aby tę broń kupować.
No to prawda, ale jeżeli chodzi o same pieniądze, to można powiedzieć, że ponieważ została przyjęta przez nas ustawa o zwiększeniu wydatków na obronność do 2,5% PKB, czyli to jest naprawdę wysoko, bo możemy się równać z Amerykanami i Anglikami w tym momencie, jeżeli chodzi o państwa sojuszu, jeżeli dojdzie do tego, bo dzisiaj to ma tak wzrastać do 2030 roku, ale stopniowo wzrasta, też to są skokowe wzrosty o 2-3 miliardy złotych rocznie, więc można powiedzieć, że tych pieniędzy czy nigdy nie będzie dostatecznie dużo, bo to 2,5% to będzie za mało. Byśmy pewnie 4% wydawać, żeby czuć się bezpieczniej. Tak jest, szczególnie w tej części Europy, ale powiedzmy, z tym jeszcze nie jest tak najgorzej. Trzeba myśleć o tym, żeby te zakupy w jak największej części były jednak realizowane w Polsce. I to jest taka wyznacznik dla każdego ministra obrony narodowej. Wiadomo, że nie kupimy...
I to był pana cel podczas pana misji ministerialnej.
Wiadomo, że pewnych rodzajów sprzętu nie kupimy w Polsce, bo na przykład najnowszych myśliwców w Polsce nie wyprodukujemy. Nie opłaca się dla 30, 50, nawet 100 samolotów budować takiej technologii, bo to by było nieopłacalne, zresztą jakość tego sprzętu byłaby nie najlepsza, ale jest szereg innego rodzaju uzbrojenia, pomijając serwisowanie, jakby wyposażenie takich samolotów, które może być produkowany w Polsce i na tym się trzeba koncentrować. Ja mogę się szczycić tym, że nawet w takim systemie jak system Patriot amerykański będą zakupy polskiego uzbrojenia, czy też współpraca, współkooperacja z polskimi zakładami. Oczywiście cały czas można powiedzieć, że no te zakłady, one może mają dzisiaj, jak powiedziałem, lepszą kondycję finansową, lepiej funkcjonują, no ale Amerykanie zaproponują coś taniej, a Francuzi jeszcze taniej, a Niemcy jeszcze lepiej. Tylko jeżeli chcemy budować, a w moim głębokim przekonaniu, pomijając kwestię bezpieczeństwa, bo to jest kwestia serwisowania sprzętu, to jest kwestia nie tylko tego, że on jest wyprodukowany, ale później w przypadku wojny serwisowany w kraju. No cóż z tego, jak będziemy mieli nawet najlepszy sprzęt, ale nie będziemy mieli go gdzie serwisować, dojdzie do konfliktu chociażby takiego jak na Ukrainie, odpukać oby nigdy, ale dojdzie i co wtedy? Przecież Ukraina dzięki temu mogła się i może się bronić tej agresji rosyjskiej, że mimo wszystko, ale w pewnej części jest w stanie tym swoim przemysłem zbrojeniowym upgrade'ować ten sprzęt, naprawić, doposażyć i dzięki temu to wojsko cały czas jakimś rodzajem przyzwoitego sprzętu dysponuje. O tym musimy pamiętać, ale musimy też pamiętać, że to jest kwestia właśnie koła zamachowego dla całej gospodarki, bo to jest szereg innych dziedzin, które dzięki temu się rozbijają. I to nie jest tak, że w przeciągu 2-3 lat udałoby się to zrobić. No, pewne zarzuty nad czasem do nas były związane z Polską Grupą Zbrojeniową czy z rozwojem tego przemysłu, ale musimy pamiętać, że chociażby Turcja, chociażby Korea Południa, to są dzisiaj państwa, które mają bardzo na bardzo wysokim poziomie przemysł zbrojeniowy postawiony. Ale gdybyśmy spojrzeli na Turcję w latach 90., a Koreę w latach 80., to one tego przemysłu zbrojeniowego nie ma. To musi być konsekwentna wizja wytyczona i realizowana przez kilka rządów, przez dekadę, dwie, żebyśmy mogli powiedzieć, że ten przemysł zbrojeniowy może równać się do tych światowych średniaków, bo nie do Amerykanów, nie do Francuzów. Do tego to jest, no niestety, w perspektywie tych dwóch dekad poza naszym zasięgiem, ale to, żebyśmy dobili do przemysłów tureckiego, koreańskiego, włoskiego, To jest kwestia konsekwentnej pracy przez dwie dekady i nie zmieniania co chwila wizji, że może tak, a może inaczej, a może teraz z Francuzami, a może teraz z Niemcami. Nie. Musimy wiedzieć, że w pierwszej kolejności stawiamy na nasze zakłady, bo tu są miejsca pracy, bo to jest rozwój technologii. Trzeba powiedzieć, że jeżeli spojrzymy globalnie na przemysł zbrojeniowy, szczególnie ten państwowy, to nie ma tylu inżynierów i tylu naukowców w żadnej innej branży, w dziedzinie polskiego przemysłu zatrudnionych jak w przemyśle zbrojeniowym. Są takie zakłady w Polsce, akurat myślę o takim zakładzie, gdzie Piotr Radwar, które zatrudniają kilkuset naukowców w jednym miejscu. To jest ogromny potencjał. Proszę wskazać mi inny zakład w Polsce, który ma taki potencjał. A teraz spójrzmy na całą Polską Grupę Zbrojeniową, a jeszcze szerzej na cały przemysł zbrojeniowy. Nie ma takiej drugiej gałęzi przemysłu i my musimy o nią dbać po prostu.
Powiedział z uśmiechem Bartosz Kownacki, były minister obrony narodowej i jeden z członków Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Natomiast czy jest pan zadowolony, panie pośle, z udziału w komisji, głośnej komisji, jedna z najgłośszych komisji sejmowych ostatnich lat? Wnioski końcowe, tak przed końcem kadencji?
Mówi pan oczywiście o komisji Ambergold.
Dokładnie.
Oczywiście jestem zaszczycony, że mogłem w tej komisji uczestniczyć, dołożyć swoją małą cegiełkę, chociaż trzeba powiedzieć, że ja byłem tam już na tej końcowe półtora roku. To nie jest tak, że byłem od samego początku, więc tutaj trzeba pochwalić chociażby takie osoby jak pani Małgorzata Wasserman, które pracowały, pan Jarosław Krajewski, który w tej komisji był. To oni jakby ten ciężar na nich największy spadał, ale ja rzeczywiście też dołożyłem.
Co najbardziej pana zaskoczyło, panie pośle, kiedy pan zapoznał się z tym całym materiałem, z tymi wszystkimi historiami?
Co najbardziej? Bezradność państwa mnie najbardziej zaskoczyła, niezauważona przez media niestety, wypowiedź Donalda Tuska, kiedy ja go przesłuchiwałem, odpytywałem z tego, co zrobił, wiedząc, bo to było wszystko ustalone, co wiedział premier polskiego rządu, co wiedzieli ministrowie, jakie sygnały dochodziły, co oni zrobili, wiedząc o tym, że są takie nieprawidłowości, że ktoś gromadzi pieniądze w sposób nielegalny de facto i wyprowadza te pieniądze. No bo w moim oczywistym przekonaniu, jeżeli jestem premierem polskiego rządu, ministrem, koordynatorem służb specjalnych, a pamiętajmy, że premier wtedy odpowiadał za służby specjalne, wyzywam swoich podwładnych, na przykład szefa ABW i mówię, jest taki problem, co wy robicie? Ja krótko powiedzcie mi, jakie działania, żebym ja był spokojny, bo nie chodzi o to, żeby premier zarządzał tymi działaniami, bo nie od tego jest, ale żeby dostał raz na jakiś czas relację, co zrobiliście, kogo sprawdziliście, kogo zatrzymaliście, jakie są ustalenia, czy nie pozwoliliście, żeby te pieniądze na przykład z Polski wypłynęły. Otóż Donald Tusk na to pytanie, czy potrafił się zachować jako dobry gospodarz. No, nikt nie stawia zarzutów, że on sam nie z pistoletem, czy z podsłuchem nie chodził za panem Marcinem P., bo nie od tego jest, ale jako dobry gospodarz. Zapytał się ministra finansów, jak to wygląda w kwestii urzędów skarbowych. Zapytał się pana Bondaryka, jakie działania podjął, żeby te pieniądze na przykład z Polski zostały wywiezione. A myślę, że on On milczał, on się zaczął denerwować, pokrzykiwać, on nie był w stanie pokazać jednego działania, dobrego gospodarza, który sprawdziłby, czy podlegli mu urzędnicy i instytucje funkcjonują. I to było przerażające, bo to pokazuje, że to państwo od czasów Platformy Obywatelskiej jeszcze nie miało gospodarza. To jest najprzykrejsze. To, że były nieprawidłowości, że były złodziejstwa, to wszyscy dzisiaj wiemy, no ale to się można powiedzieć zdarza. Ważne jest, jaki jest stosunek gospodarza. Mam wrażenie, i to jest moje przekonanie, że chociażby dzisiaj mówimy dużo o luce VAT-owskiej, to dlatego, że dzisiaj jest dobry gospodarz, to przestępcy bardziej się korygują i obawiają tego, że mogą zostać schwytani. Jak nie ma tego dobrego gospodarza, kiedy nie ma kogoś, kto ich przynajmniej potencjalnie kontroluje, nadzoruje, pilnuje, to oni sobie pozwalają na więcej. I tak było przez te 8 lat. Można było, hulaj dusza, piekła nie ma. Można było robić wszystko, co się chce, bo było wiadomo, że premier polskiego rządu rozłoży ręce i powie, no on nie jest od tego. I to było najbardziej przykre i zaskakujące, że z taką otwartością Donald Tusk potrafił do tego się w sumie przyznać, co go kompromituje. No nikt tego niespecjalnie zauważył, bardzo niedobrze, ale to pokazuje, że tak funkcjonowało to państwo i to jest pytanie na przyszłość. Czy my chcemy takiego rządu kiedykolwiek w przyszłości, który nic nie może, bo jak ktoś jest głową rodziny i widzi, że na przykład w domu kapie, no bo jest burza, zdarza się, nie mamy pieniędzy, no sufit nam trochę przecieka,
dach przecieka,
no to się reaguje na to. Jak ktoś mówi, no niech przecieka i leży dalej na tapczanie, albo idę z kolegami pograć w piłkę, no to żona by takiego swojego męża pogoniła, dzieciaki przestały mieć szacunek do ojca. No, a to troszeczkę tak w Polsce wyglądało.
No to się zmieniło chyba w 2015 roku.
A to się zmieniło i dlatego są tego ataki, a nie inne efekty.
No a skoro wybory, ostatnia prosta, pracowity czas również dla pana. Proszę trochę opowiedzieć o specyfice tego okręgu wyborczego. Jakich przeciwników na listach wyborczych ma Zjednoczona Prawica, pana kontrkandydaci do parlamentu? Poplotkujmy trochę.
No to pan mnie rozśmieszył, bo najpoważniejszym przeciwnikiem w cudzysłowie jest pan Zwiewka, który dziś przeczytałem taki artykuł, że będzie walczył o wolne media. A wiemy, z czego pan Zwiewka zasłynął. To jakby czasy słusznie minionej epoki. Dzisiaj taka osoba może mówić o tym, że...
Był dziennikarzem telewizyjnym.
Tak. W czasach słusznie minionych.
Tak.
Więc to dość zabawne, prawda? Możemy się z tego uśmiechać, no ale to jest ten najpoważniejszy konkurent. Jest pan Brejza. No, słyszeliśmy o tej ogromnej akcji hejtu w Inowrocławiu. To jest jedna kwestia, czyli używania urzędników państwowych do tego, żeby walczyć z opozycją. Ja rozumiem, czy nie popieram hejtu, bo uważam, że lepiej zastanawiać się zawsze nad pozytywnym programem, a nie negatywnym, ale to jest. I to jest naturalne, że, prawda, jedni politycy z przeciwnego obozu szukają jakichś tam kompromatów na innych, czy namawiają swoich działaczy, żeby wpisywali na przykład takie komentarze na Facebooku. Ale kiedy robi się to za publiczne pieniądze, kiedy zamieszcza się jakieś anteny na gmachu urzędów tylko po to, żeby używać programów szyfrujących i nie być rozpoznanym.
Mowa o systemie
TOR. Tak. No to jest kompromitujące. A tam jeszcze są głębsze afery, bo to jest jedna sfera, czyli wykorzystywania aparatu państwowego, aparatu też samorządowego do walki z opozycją, ale tam też są bardzo poważne zarzuty i to prowadzą już odpowiednie instytucje z prokuraturą na czele. Zarzuty o to, że były wyprowadzane pieniądze w sposób naprawdę już łupieszczy, dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że były przynoszone, jak to ustalano, faktury na grube dziesiątki tysięcy złotych, jak nie setki, wypłacane, na przykład pobrane z kasy, a okazało się, że te faktury były fałszywe, fikcyjne. Na przykład była faktura za jakąś usługę i kiedy służby później zapytały firmę, czy wystawiała taką fakturę, to mówi, nigdy ani nie wystawiała takiej faktury, ani takiej usługi nie świadczyła. Czyli urzędnicy ratusza pozwalali sobie masowo, gremialnie na okradanie nas wszystkich, bo to są pieniądze podatników. To były pieniądze mieszkańców Inowrocławia, bo wszyscy my, którzy mieszkamy w danej gminie, składamy się na pieniądze danego samorządu. Odpowiedni odpis CIT-u i PIT-u trafia do jednostki samorządu terytorialnego i ona nim zarządza. Otóż ja sobie nie wyobrażam w jakiejkolwiek poważnej instytucji państwowej czy samorządowej, że pan przychodzi z fakturą i mówi, proszę mi wypłacić tutaj 50 tysięcy złotych za nieopłaconą usługę. Co więcej, jest fikcyjną fakturą, że to pan nie jest przedstawicielem firmy, która rzekomo miałaby wykonać tę usługę. Mam nadzieję, że to wyborcy rozliczą. Trzeba też pamiętać, że ten teren jest cały czas i to jest taki mój ból. Mam nadzieję, że to się w tych wyborach zmieni, bo przez te 4 lata, też nieskromnie powiem, ale jednak dużo zrobiliśmy, żeby to zmienić, żeby zaszczepić patriotyzm wśród mieszkańców Bydgoszczy, bo on jest, tylko trzeba go nie zaszczepić, obudzić. Ja pamiętam sprzed 2 lat piękną defiladę z okazji okazji 15 sierpnia. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi tutaj niedaleko w parku w Myślenicinku przyszło na defiladę wojskową, pierwszą, która była zorganizowana w Bydgoszczy od czasów II wojny światowej. I mam nadzieję, że to zaprocentuje, dlatego że niestety do tej pory to był taki okręg, w którym silna była również lewica. W którym jeszcze, w szczęście już pan Zemke, który odszedł, i te osoby uzyskiwały takie poparcie, że to była de facto druga siła polityczna w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że dzięki tej ciężkiej pracy, tu też widzimy za chwilę z opera, na tyłach tej opery 2 sierpnia organizowaliśmy konkurs piosenek, znaczy konkurs, festiwal piosenek powstańczych. 2000 ludzi było na takim śpiewaniu. Oczywiście problem z Warszawą to jest pewnie dużo mniej, ale to jest zaszczepianie, to jest takie budzenie tego patriotyzmu, pokazanie, że to może, że to tak naprawdę każdy ma w sercu, każdy to czuje i każdy chce, żeby jakby stworzyć tą wielką polską rodzinę i nie ma w tym nic śmiesznego, to nie jest żadna zaściankowość, to nie jest ciemnogród, to jest po prostu tacy jesteśmy jako Polacy, mamy to w duszy i mam nadzieję, że to się udało obudzić trochę w mieszkańcach Bydgoszczy i efekt tego będzie 13 października.
Dzisiaj jest wtorek. Były wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki moim gościem w Playtime w Poranku Wnet. Jutro, środa, czwartek, piątek, co jeszcze się wydarzy w pana przypadku z panem w roli głównej jako kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu? No i to miejsce wszystkich zaskoczyło, szczególnie dziennikarzy na giełdach, kiedy obstawialiśmy, kto będzie na którym miejscu, nagle Bartosz Kownacki numer 4. Jak to?
No to pan trudne pytanie zadaje, to może nie do mnie to pytanie, tylko do decydentów, ale ja wychodzę z założenia, że miejsce, jeżeli ktoś pracował przez 4-8 lat, ja tu jestem od 8 lat z tej ziemi posłem, to tak naprawdę miejsce nie ma znaczenia. Trzeba pokazać, zakasać rękawy, pokazać dobry wynik.
To gdzie te spotkania w tym tygodniu?
W tym tygodniu będziemy mieli w czasie weekendowym, ustalamy, być może to będzie Łabiszyn, bo to właśnie teraz jedziemy na sztab, dosłownie w naszej wtorkowej rozmowie będziemy w sztabie rozmawiali dokładnie, czy to będzie Łabiszyn, będziemy mieli też spotkania w innych miejscowościach, gdzie gdzieś na terenie powiatu tucholskiego wskazywaliśmy, na pewno będzie jedno spotkanie na terenie powiatu żnińskiego i to chcemy zrobić, bo to się rozkręca w tym tygodniu, a potem to już tak naprawdę codziennie będzie gdzieś spotkanie.
Uśmiechnięty, niezmęczony, który zawsze znajdzie czas dla Radia Wnet w drodze, Bartosz Kownacki, był wiceminister obrony narodowej. Dziękuję pięknie.
Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.